Michał Karnowski, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam serdecznie gości. Samuel Pereja, szef portalu TVP Info.
Witam serdecznie.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Szczęść Boże.
Stanisław Janecki, publicysta tygodnika Sieci.
Dzień dobry.
I Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. W tym studiu pilnujemy pewnych tematów. Pamiętam moment po konwencji pierwszej na Torwarze partii Roberta Wiedronia, partii Wiosna i wówczas głosy, żeby nie lekceważyć, bo to pewna świeżość, bo to pewna nowość, bo może iluś ludzi porwać. No ale od tego czasu wydaje się, że trochę się zmieniło, że ten projekt poszedł bardzo wyraźnie w kierunku, nie wiem, kopii czy może gazety pana Urbana, czy może kopii ruchu Palikota. Taki cytat z tego tygodnia. Krzysztof Śmiszek, to jest partner pana Roberta Biedronia i lider polityczny też partii Wiosna, i jego stwierdzenie: jesteśmy partią proekologiczną, ale jedną kwestię odrzucamy jako Wiosna Biedronia. To jest recykling polityków. Ci sami ciągle wymieniają się stołkami, raz do Sejmu, raz do Parlamentu Europejskiego, raz do Senatu. Koniec z tym. O tym dzisiaj mówiłem. No, przypomnieli szybko internauci, że sam pan Robert Biedroń był już w SDRP, SLD, ruchu Palikota, twoim ruchu, w partii Kocham Polskę, w partii Wiosna. Ale stawiam pytanie, czy ten projekt, który też w sondażach dołuje, myślę tutaj o całej serii badań, czy on jakby już ląduje, zanim wystartował? Piotr Semka.
No, Michał mi to wypomina. Pewnie nasze spotkanie po 3 lutym, kiedy ja mówiłem, żeby nie lekceważyć tego projektu. Zawsze wolę nie lekceważyć, a dopiero potem uznać, że poszedł on w jakimś innym kierunku. Tak, znaczy mówiłem wówczas jedną rzecz, że to jest rzeczywiście coś, co może zmobilizować dużą grupę młodych ludzi. Na razie tego nie widać, dlatego że Biedroń okazuje się jednak największym obciążeniem tego projektu. To znaczy jego styl wiecznych uśmiechów, mówienia: kochani, fantastycznie, że jesteście, i tak dalej. Taki styl owsiakowy się jednak nudzi po pewnym czasie, nuży. Po drugie, no jak alkoholik do wódki, on musi wracać do tematów LGTB. Tak było, gdy zaczął sugerować, że być może trzeba będzie ujawnić nazwiska polityków PiSu, którzy są homoseksualistami. Co...
To maniakalnie do tego wracał.
I dwa, no taki już najbardziej wulgarny antyklerykalizm. Wczoraj widziałem nagranie, w którym on zaczyna wygłosić taką tyradę, że dlaczego państwo ma finansować wydziały teologii na uniwersytetach? Co to jest, żeby finansować jakieś nauki o aniołkach?
Podobnie,
no to jest motyw
podobnie na przykład, no, gdy zaczyna się rozmowa o strajku nauczycieli, to pan Gawkowski z tej formacji, kiedyś z SLD, pan Krzysztof Gawkowski mówi: zabierzmy Kościołowi, dajmy na nauczycieli. Proszę księdza, to tak zapytam wprost. Może jest tak dużo wyborców antyklerykalnych, nie wiem, zrażonych do Kościoła, niechętnych Kościołowi, że pan Biedroń uznał, że tam jest jakiś potencjał wyborczy, że on może tu powtórzyć sukces Palikota? Czy jak ksiądz na to patrzy, czy to nie jest no, jakaś też recenzja Kościoła? No tak zapytam.
Pierwsza sprawa, zacząć od pierwszego pańskiego pytania. Myślę, że cały ten projekt ruchu pana Biedronia, który na początku miał się nazywać, była taka koncepcja, że on będzie się nazywał UB, Unia Biedronia. Potem doszli do wniosku to miała być Unia Biedrona. Natomiast później doszli do wniosku, że to jednak no, takie odwoływanie do pewnej formacji, która istniała w historii Polski, jest niefortunne, i w tej chwili mamy Wiosnę. Wydaje mi się, że ten projekt w pewnym sensie spełnił swoje zadanie. Mianowicie chodzi o to, że w momencie pojawienia się tegoż projektu, także Platforma Obywatelska zaczęła odpowiednio skręcać bardzo mocno, jeszcze bardziej w lewo, po to, żeby jak gdyby nie pozwolić wyrosnąć konkurencji na lewej stronie. I w tej chwili praktycznie Platforma Obywatelska przejmuje wiele haseł Roberta Biedronia. Zobaczmy choćby nawet to, co się dzieje w Warszawie czy w innych miejscach. Natomiast to jest, wydaje mi się, dwie rzeczy. jest to pewnie trochę wyrachowanie, bo rzeczywiście nie ma co się oszukiwać. Istnieje elektorat antyklerykalny. Nie jakiś programowy, elektorat tylko po prostu antyklerykalny. Tak. Natomiast druga sprawa to jest taka, że są ludzie właśnie wśród tych polityków, są ludzie, którzy niejako programowo, alergicznie są nastawieni do Kościoła. I tak jak pan Biedroń nie potrafi nie wpleść jakichś odniesień erotycznych do swoich wystąpień, nawet w parlamencie jak występował, to tak samo nie potrafi, gdyby nie było Kościoła, to trzeba by mu założyć, żeby on miał w co rzucać.
Mhm. Jeszcze jedno. W zeszłym tygodniu klub radnych 13 na 16 w Gdańsku wystąpił z żądaniem wobec arcybiskupa Głodzia, aby obniżył lekcję religii tygodniowo z 2 do 1, ponieważ wiadomo ustawowo, że takiej zmiany nie można zrobić bez zgody arcybiskupa, który zresztą odmówił, no to to jest przykład, że Platforma chce ścigać się z Biedroniem w takich...
Ale w Warszawie to się w pewnym sensie już stało.
Dobrze, Samuel Pereira, czy wiosna Biedronia ląduje, zanim wystartowała?
Ja myślę, że to poparcie, które spada Biedroniowi wiośnie, wynika z tego, że w odróżnieniu do ruchu Palikota i później ruchu Ryszarda Petru, czyli Nowoczesnej, nie ma ta formacja takiego cichego błogosławieństwa tego establishmentu III RP, czy establishmentu liberalno-centrowego.
Albo już nie ma, bo znaczy, postawiono na koalicję
europejską. Myślę, że jednak od początku, bo pamiętamy te publikacje Newsweeka na temat Biedronia, gdzie nagle wyciągnięto mu problemy z pedofilią w Słupsku, co oczywiście warto o tym pisać, ale jednak zbiegło się to w czasie z informacją, że taka formacja powstaje. Druga rzecz, ja tu się zgadzam z księdzem, że pewne cele zostały osiągnięte, jeśli chodzi o te środowiska, które popierają o czy biznesowe, czy polityczne, czy również zagraniczne. Robert Biedroń, co ciekawe, bardzo często mówi o wsparciu również finansowym ze strony Niemiec. On to mówi otwarcie, to nie jest jakaś
jest
ukryta
zagadka,
wiedza tajemna.
To jest duża zagadka, jak tam płyną pieniądze przez jakieś fundacje do partii politycznej. Mam duże wątpliwości, czy jest to zgodne z prawem. Mam
pytanie,
nadzieję,
jaki
że to
cel jakby został tutaj osiągnięty? Został osiągnięty taki cel, że Platforma została zmuszona do skrętu w lewo, do pilnowania tych postulatów LGBT, ale też w sprawie euro, żeby jednak nie wypierać się tego, co jednak było wstydliwe dla Platformy, czyli chęci przyjęcia euro w Polsce. I no, w tym wypadku no, te cele zostały zrealizowane. Trochę Robert Biedroń został potraktowany przedmiotowo.
Wyrzucony, znaczy zużyty i wyrzucony, Stanisław Janecki?
Robert Biedroń sam się trochę wyrzucił, dlatego że ten projekt powstał szczególnie przy udziale takich ludzi jak profesor Maciej Gdula czy Dariusz Standerski jako taki mikropomysł na państwo opiekuńcze. Nie na takim poziomie jak w wypadku Prawa i Sprawiedliwości, czyli że państwo taką z wysokiego poziomu prowadzi politykę socjalną, tylko te przecież autobusy, połączenia lokalne, różne niesprawiedliwości na poziomie lokalnym. Robert Biedroń wyraźnie mówił, tam ludzi nie interesują problemy Trybunału Konstytucyjnego, protesty na ulicach, bo tym nie żyją. Żyją takimi sprawami, czy oni mają dostęp do sprawiedliwości. I tu on natrafił na taki mur ze strony establishmentu, że on mówi... że on mówi językiem pisowskim. I ten pomysł był całkiem dobry, bo on był oceniony, że dobrze, taki model opiekuńczości zyskuje pewną popularność. Natomiast później wyszła amatorszczyzna, jeśli chodzi o uprawianie polityki, ponieważ interesy osobiste Roberta Biedronia i jego partnera Krzysztofa Śmiszka wzięły górę nad kwestiami programowymi partyjnymi.
I jakie interesy?
Interesy takie, żeby te tematy dotyczące LGBT i tych, i w sensie, tak zwane postępowe.
W sensie dosłownym, no bo przecież Renata Gochal z Niesłika zaatakowała Biedronię, że we Wrocławiu na jedynce stawił swojego towarzysza życiowego Krzysztofa Śmiszka, a organizatorka czarnych marszów pani Maryta Lampart.
Dobrze, ale przepraszam, już oddaję głos Stanisławowi Janeckiemu, tak, ale tutaj to dobrze dopytać. No, rozmawiałem ostatnio z Pawłem Kukizem i on mówi tak, no ale co by się stało, gdyby Grzegorz Schetyna wziął, nie wiem, swoją małżonkę
małżonkę i wstawił na listy. Gdybym ja sobie skandal osobę bliską wstawił na listy,
skandal,
no
oczywiście.
Osobę nie mającą wcześniej doświadczenia.
Ale to samo z wiceprezesem Wiosny.
No, w jakimś sensie tak, no skoro Robert Biedroń chwali się tym, że 17 lat żyje w jednym związku, to mu się należy jakaś forma legalizacji tego związku, no to on to traktuje tak, jakby chodziło właśnie o nepotyzm, czyli on sam sobie wystawia świadectwo. Natomiast ja tylko skończę tę myśl, że kiedy ten w miarę dobry pomysł i nieźle oceniany przez wyborców zaczął ewoluować pod wpływem osobistych interesów, no to zderzył się oczywiście z tym, że weszło Prawo i Sprawiedliwość z tymi propozycjami Piątka Kaczyńskiego, Platforma Obywatelska, która musiała na to zareagować i wypłukali praktycznie ruch Biedronia z tej części, która była najsilniejszą, największym jego atutem i potem zaczęła się wyłącznie licytacja z Pawłem Rabiejem, z Nowoczesną na postępowość, co w Polsce nigdy nie przynosiło politycznych
na
efektów.
Chyba, na
nigdy nie przynosiło politycznych efektów. Proszę zwrócić uwagę, jak wszelkie partie kobiece, bo nawet powstała Partia Kobiet i takie, które miały na sztandarach te postępowe hasła, nigdy nie przekraczały właściwie progu 2% poparcia. I to jest ogromny... Oczywiście im bardzo zależy na tym, żeby to się stało powszechną agendą, żeby te tematy nie zniknęły, bo one się pojawiały, a potem szybko znikały. Teraz ma być tak, żeby te sprawy nie zniknęły, żeby one cały czas były obecne w polskim dyskursie politycznym. Też, tak, żeby już nie można było tego pomijać i każdy powinien się do tego odnosić.
Zaczynają się ruchy na oślep, no bo Biedroń z wielkim hukiem zaprasza na jedynkę w Lublinie Zbigniewa Bujaka, mówiąc, że to jest legenda Solidarności, ale w jego elektoracie żadna legenda Solidarności nie jest żywa.
A zwłaszcza taka, która sprzedawała legitymację.
Która sprzedała swoją legitymację, która przepraszała za Solidarność.
Proszę, jeszcze o jednym. Ten pomysł polegał na tak zwanym równym dystansie, czyli takim symetryzmie wobec Prawa i Sprawiedliwości i Platformy, który natychmiast diabli wzięli i już na kongresie w ogóle nie było tego równego dystansu.
Jeszcze dopytam, proszę księdza, pamiętam kiedyś, jak niemieckie wydawnictwa dla Polaków nakręcały akcję antyklerykalną, to pamiętam, że był taki moment, że ksiądz Staś przyznawał, że no czasami nawet agresja na ulicach się pojawiała, tak nakręcono ludzi i tak emocje były rozbudzone. Czy tym razem też takie ryzyko jest, że znowu księża będą doświadczali na ulicach bezpośredniej agresji, no bo nie wiem, już nie chcę wspominać o filmach, które prawda też zrównują wszystkich księży z pedofilami i tak dalej. Czy ksiądz widzi takie ryzyko tym razem?
Takie ryzyko jest i to jest cały system, który, to nie jest tylko kwestia pojawienia się partii pana Biedronia, czy nie jest to kwestia tylko skrętu Platformy w lewo, ale również pewnego takiego całego zalewu kulturowego, całego nurtu rewolucyjnego, który idzie nie tylko przez Polskę, to idzie przez świat, a i nas ten walec niestety dotyka i wiadomo rzeczą jest, że jeszcze w najbliższych czasach, w najbliższych dniach wyjdą kolejne publikacje, wyjdą kolejne książki, które będą miały za zadanie przedstawić kler, kościół, duchowieństwo w jak najgorszym świetle. I to nie jest tak, że wśród księży nie ma złoczyńców, nie wiem, nie ma złodziei, nie ma pedofili. Są, oczywiście są. Tylko ja przeliczyłem właśnie na podstawie danych chociażby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Okazuje się, że wśród księży mniej więcej jest 0,27% dziesiątych promila takich, którzy dopuścili się pedofilii. Średnia społeczna jest mniej więcej 0,3. To jest przykre, że u nas jest niewiele lepiej niż w świecie, bo powinno być dużo lepiej. Od nas się więcej powinno wymagać. Ale robienie w tej chwili z księży głównego środowiska zła, siedliska zła, nie, jest zwykłą manipulacją.
Byli przecież pedofile i to naprawdę straszni. Znaczy, no potworne postaci.
W samym Słupsku.
No ale psychologowie, prawda, byli psychiatrzy. No w różnych, tam był taki
wczoraj
moment.
Wczoraj został aresztowany.
Tak. I zwróćcie uwagę, że to przemyka i znika, tak? To znaczy, jak gdyby media zapominają po jednokrotnym podaniu tej informacji, kiedy ten z kolei jakikolwiek przypadek związany z księdzem, jakimś oczywiście godny potępienia, jest powielany, że ludzie mają wrażenie, że to się codziennie zdarza i w każdej minucie. Jeszcze Samuel Pereira w tym wątku i dalej.
Ja zdanie, jeśli chodzi o to, co się dzieje po tej stronie opozycyjnej, no ta centrala, czyli jednak Platforma Obywatelska.
To może za chwilę, bo zobaczmy jeszcze zdjęcie, proszę Państwa. Zdjęcie, nie wiem czy tygodnia, ale Grzegorz Schetyna Olsztyna błysnął na Twitterze, pokazał się wspólnie z Donaldem Tuskiem i podpis, a tymczasem w Brukseli. No właśnie, co się dzieje? O czym panowie rozmawiają?
Możemy oczywiście zgadywać, ale myślę, że Donald Tusk mógłby nauczyć Grzegorza Schetynę skuteczności politycznej, bo to Grzegorz Schetyna zasłynął w ostatnim czasie, najpierw mówiąc, że chce tą prawicową kotwicę, konserwatywną kotwicę w Platformie. Ludwik Dorn też pisze o tym, że Platforma w ogóle odcięła się od konserwatywnych wyborców i z drugiej strony stał się zakładnikiem Biedronia, o czym przed chwilą mówiliśmy. Donald Tusk mimo wszystko potrafił to jakoś gospodarować tym swoim elektoratem i jeśli chodzi o wątki antyklerykalne, jak ja czytam na Twitterze polityków Platformy Obywatelskiej, nawet nie Nowoczesnej, ale właśnie Platformy, to już jest taki skręt w stronę antyklerykalną, który nie było nawet za...
Tak, ale to są księża, którzy są konserwatystami. Ale słuchajcie, no są księża, którzy wspierają tę formację.
No tak, ale to są księża wybrani, żeby właśnie ich później do mediów zapraszać, pompować, żeby przedstawiać te...
Czy ja mogę króciutko zdekonstruować to zdjęcie jako znawca obu panów?
Otóż... jak to się... Tuskolog, jak kiedyś byli sowietolodzy, to tuskolog i schetynolog.
Otóż Grzegorz Schetyna pojechał wyłącznie po to, żeby potwierdzić, że Donald Tusk jest z nami, a nie jest przeciwko nam.
No to jest jego sukces jednak.
I nie knuje tego ruchu 4 czerwca, ale proszę zwrócić uwagę na anturaż tego. Siedzą przy stole, a nie w fotelach. Grzegorz Schetyna ma wyłącznie wodę w szklance, co oznacza, że spotkanie było krótkie i takie wymuszone. Donald Tusk jest wyraźnie znudzony z tym swoim kubkiem. Donald Tusk ani słowem nie wspomniał o tym spotkaniu. Chwali się jedynie Grzegorz Schetyna i jednym zdjęciem. Było to zdawkowe, wymuszone spotkanie, żeby...
Paweł Graś wrzucił to zdjęcie na Instagrama.
No tak, Paweł Graś mógł pójść na rękę. Mógł pójść na rękę. No ktoś musiał trzeci zrobić to.
Graś to jest prawa ręka Tuska, nie zrobi nic
zrobić to Tuska. No tak, ale to niewiele...
Za dużo elementów na tym zdjęciu nie ma, żebyśmy mogli dokonywać...
Niewiele go kosztuje, więc komunikat jest taki. Słuchajcie, Donald jest z nami, on teraz się nie może włączyć, no bo przecież jest tym wielkim Europejczykiem i musi pozostać ponad tymi partyjnymi sporami, chociaż to jest lipa oczywiście, bo Donald Tusk włącza się ilekroć może, a nawet wtedy, kiedy nie może. Przez lata opowiadał, jak to on nie może nic zrobić dla Polski, bo musi być obiektywny, a teraz właściwie niczym innym się nie zajmuje.
To też pani premier Beata Szydło ostatnio powiedziała, że jak dzisiaj patrzymy na Donalda Tuska, to ona i ona patrzy, to ma poczucie, że mówiąc nie kolejnej kadencji Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej zrobiła słusznie, to było zwycięstwo, no bo inni dali się nabrać, że będzie obiektywnym moderatorem.
Gorzko żałują tego, że spali Donalda Tuska, który prawie do wcipa.
Trzeba sobie jedno powiedzieć. Donald Tusk i Grzegorz Schetyna nie są prawdziwymi przyjaciółmi.
Układa
to jest
nam się,
bajka po prostu dla
scena
naiwnych.
Polityczna już wyraźnie. Dwa duże bloki, po bokach dwie mniejsze formacje, Wiosna, Biedronia po lewej, ruch Kukiza gdzieś może bardziej po prawej, próbują jakoś utrzymać się w starciu między wielkimi blokami. Co Platforma rzuciła na stół, to już trochę omówiliśmy, chociaż tam jest pytanie, jak ten program wygląda, a koalicja Zjednoczona Prawica, obóz Jarosława Kaczyńskiego, proponuje piątkę Kaczyńskiego. Są sondaże, które pokazują, że to się Polakom podoba. Posłuchajmy, spójrzmy.
13. emeryturę popiera 84% badanych. Grupie 12% ta propozycja się nie podoba, zdania nie ma 4%. 83% ankietowanych chwali przywrócenie lokalnych połączeń. Tylko 8% jest przeciw, a 9% nie ma zdania na ten temat. 500+ na każde dziecko popiera 75% Polaków. Odmiennego zdania jest 19%, a 6% go nie ma. Obniżenie kosztów pracy i niższy PIT dla pracujących pozytywnie ocenia 77% ankietowanych. 6% jest przeciw, a 17% nie ma zdania. Zerowy podatek PIT dla pracujących do 26 roku życia podoba się grupie 73% badanych. 18% jest przeciw, a 9% nie ma zdania.
Czy to się przełoży na wynik wyborów? Myślę, że ta narracja zderza się z takim pytaniem Polaków, czy nas na to stać. To trzeba uczciwie powiedzieć. I tutaj wszystkie takie doniesienia, że coś w rządzie, jakieś wątpliwości może mieć jakiś minister.
W tej sądzie były kolejne pytania. Czy gdyby to wszystko miało być wprowadzone kosztem zadłużenia się, to odpowiedź pada odwrotna. Jest około 80%, że nie.
Ja, ale jeszcze jedna jest. To już wyszło przy wyborach samorządowych. PiS w znacznie większym stopniu zakładał, że będzie, wytworzy się grupa wyborców, którzy...
Doceniają.
Nie, którzy mówią, głosuję na PiS, bo bez PiSu zabiorą mi 500+. I to się w małym stopniu sprawdziło, przypomnę, w stosunku do wyborów z 2015 roku, w wyborach 2018 roku, PiS otrzymał, o ile wiem, dodatkowych tylko 500 000 wyborców. Teraz może być niestety podobnie. To znaczy może być taka sytuacja, że duża część wyborców bierze, ale niekoniecznie głosuje.
Dobrze, no to prawda, ale też można na to wszystko spojrzeć inaczej. Można powiedzieć tak, po ponad 3 latach bardzo silnego ataku na obóz Zjednoczonej Prawicy, no takiego, który nawet pucze gdzieś po drodze zaliczał i myślę, że to były na serio próby wywrócenia demokratycznego wyniku z roku 2015 roku. Po silnej presji z Brukseli i po zużyciu naturalnym, bo zawsze władza zużywa, ten obóz jest bezsprzecznie liderem sondaży, może myśleć o przedłużeniu swojego mandatu w tych wyborach jesiennych. Popiera go, myślę, że realnie około 41-43, takie średnie wychodzą procent Polaków, więc może to jednak działa. Tu jak panowie na to patrzycie? Może ksiądz i potem Samuel.
Ja patrzę w tym kontekście z dosyć dużą nadzieją, może to kontrowersyjnie zabrzmi, ale na partię Kukiza. Dobrze, że ona istnieje. Również dlatego, że topniejące poparcie dla Biedronia wynika z tego, że zawsze istnieje elektorat antysystemowy, który nie będzie głosował na dwa główne bloki polityczne. I Palikot startował w próżni, kiedy on był jedynym blokiem jedynym antysystemowym, rzekomo antysystemową alternatywą. Zresztą tak samo jak i Biedroń, rzekomo alternatywą. Natomiast i dokąd istnieje ruch Kukiza, to dotąd ci, którym nie podoba się ani PiS, ani Platforma, nie muszą głosować na Biedronia. Mogą głosować na Kukiza właśnie, chociażby, który przypomina trochę takie pospolite ruszenie, reprezentację społeczną skrzykniętą ad hoc. Natomiast na ile się przełożą te rzeczy, ta polityka redystrybucyjna, socjalna, troszeczkę prorozwojowa na wynik wyborów, tego nie jestem pewien. Rzeczywiście to jest tak, że pieniądze nie do końca wywołują pewną wdzięczność elektoratu. Natomiast jeżeli jest to jakaś wizja, to co było z 500+, chociażby na drugie, trzecie i każde kolejne dziecko, które okazało się, że nie tylko elementem polityki demograficznej i polityki socjalnej, ale okazało się elementem polityki prorozwojowej, bo te pieniądze zaczęły krążyć w gospodarce narodowej, to wtedy będzie sukces nas wszystkich, niezależnie od tego, za którą partią kto głosuje.
Tu jeszcze pamiętajmy, jest Konfederacja. Ja na razie nie wymieniam tej formacji, no bo czekamy na jakieś sondaże, na jakieś dane, które by potwierdziły pewną trwałość. No, dlatego mówię, zaznaczam, że jest, żeby tu nie było zarzutów, ale na razie wydaje mi się, że pytanie, czy to jest poważna oferta polityczna na stole, spójna, tak, czy ona się nie rozpadnie, ono wciąż przed nami gdzieś stoi. Samuel Pereira.
Znaczy wiadomo, że wyborca przyzwyczaja się do pewnych programów, projektów również finansowych, społecznych, socjalnych i w tym wypadku jest to zrozumiałe. Trochę opozycja dawała tego paliwa albo atakując bezpośrednio 500+, albo mówiąc 500+ okej, ale my tutaj chcemy coś tam zmienić, trzeba to inaczej zrobić. I w sumie wciąż się pojawiają te głosy.
Ale
i ja
Schetyna jednak ucina.
Dajmy.
Zgoda, Schetyna uciął, ale później znowu jedna z posłanek powiedziała, że to musi być dla pracujących. Później znowu jeszcze jeden polityk, bodaj Cimoszewicz.
Bądźmy szczerzy, ale nurt mówiący w Platformie o tym, że zachowamy, ale i tutaj, prawda, no to dla pracujących, nie dla wszystkich, próg dochodowy, bo nie uczy, jest silny i moim zdaniem to jest prawdziwy przekaz Platformy, jak słucham tam dokładnie.
Tylko, tylko też jeśli miały Prawo i Sprawiedliwość opierać się na tych sondażach i osiąść na laurach, no to byłby błąd, bo są dwie rzeczy. Po pierwsze, mówi się dużo w przestrzeni publicznej o 500+, o tych pozostałych propozycjach mniej. Ludzie też chcą wiedzieć po prostu dokładnie, jak to będzie wyglądać, od kiedy, za ile, kto ile miałby otrzymać. A druga sprawa, brakuje mi trochę takiego przedstawienia sensu tych propozycji z punktu widzenia arytmetyki społecznej, wspólnoty politycznej, państwowej. Dlaczego warto zainwestować właśnie w te grupy społeczne? Dlaczego młodzi? Dlaczego wdzietność? Dlaczego emeryci? Bo istnieje jednak, ja też rozmawiam z ludźmi, tak jak ludzie nawet niezainteresowani szczególnie polityką, jest coraz większy egoizm. Znaczy jest takie nastawienie, każdy powinien sobie radzić. Dlaczego ja mam wspierać emeryta? Przecież jeśli sobie nazbierał, to sobie nazbierał. Dlaczego rodzinę wielodzietną? Przecież jeśli ma dzieci, to niech sobie radzi. I tak dalej, i tak dalej.
Polityczne dzieci Korwina, można powiedzieć.
Tak, znaczy to
zaludniają naszą scenę polityczną.
Ale myślę, ubezpieczenia że w ogóle w społeczne, jest taki... panie, ja młody jestem. Zdrowotne kupię
na Zachodzie to już, jeśli ktoś jest im starszy i jego leczenie, powiedzmy, mniej daje szans na sukces, to
dobrze,
leczenie...
Dobrze, salon dziennikarski, proszę Państwa. Pozdrowię stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, bo warto pamiętać i podziękować. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie i przejdę do tematów zagranicznych. Jutro Ukraińcy wybierają prezydenta. Wydaje się, że z 39 kandydatów, którzy tam zdołali się zarejestrować, liczy się trójka. Wołodymyr Zieleński, czyli artysta, komik, gwiazda serialu Sługa Narodu. To jest taka opowieść o prezydencie, który jest trochę z przypadku i walczy z korupcją i tych oligarchów tam goni. Petro Poroszenko, obecny prezydent, i Julia Tymoszenko, była premier.
Gazowa księżniczka.
No, czy zazdrościmy Ukraińcom tej palety wyborców? W co to się układa? No?
Nie możemy zazdrościć, bo startuje ktoś, o kim niewiele wiemy, który jest finansowany przez oligarchę Kołomojskiego, który być może tutaj, jeśli Zeleński wygra, dokona zwrotu.
W kierunku
Rosji. Natomiast oczywiście to jest ciągle w pewnej znaku zapytania, bo Zeleński to jest ktoś, kto wykreował, czy jemu wykreowano serial. To jest zresztą przykład polityki XXI wieku. Wykreowuje się serial, który pokazuje kogoś
wymarzonego prezydenta
jako
Ukrainy,
skromnego, który walczy z oligarchami. Jednocześnie nic nie wiemy o poglądach Zeleńskiego. Wszyscy nie rozróżniają między tym, co widzą w serialu, a realem tak zwanym. I facet ma 33% w stosunku do 18%, bo wiadomo, że nie skończy się na pierwszej turze. Natomiast dramat Poroszenki polega na tym, że z jednej strony on przez te 5 lat obronił niepodległość Ukrainy, natomiast nie potrafił oderwać się od korupcji, nie potrafił oderwać się od systemu oligarchicznego i nie potrafił polepszyć bytu normalnych Ukraińców, którzy teraz prawdopodobnie mogą mu odpłacić pięknym za dobre.
Obaj w ramach pewnego takiego programu pogłębionego w kierunku Ukrainy spędziliśmy tydzień jesienią zeszłego roku w Kijowie i rzeczywiście główny żal, jaki słyszeliśmy od przedstawicieli elit z różnych stron sceny ukraińskiej, był taki, że ta ogromna ofiara Majdanu nie przełożyła się na oczekiwane reformy i zmiany. Była potworna gotowość nawet do ponoszenia kosztów społecznych, ale Poroszenko wybrał zasłanianie się wojną, prawda?
Jedna awantura korupcyjna wokół samochodów opancerzonych, która rzuca na Poroszenkę bardzo wstrętne światło. To jest tym bardziej drastyczne, że rzeczywiście przez te 5 lat młodzi ludzie walczyli na granicy w Donbasie, ginęli, marzli w tych okopach i każdy, szczególnie w sektorze zbrojeniowym, korupcja i ślad oligarchiczności, no jest po prostu porażający.
Ale też wszyscy mówią, jest lepiej niż było. Stanisław Janecki.
Smutne w tym wszystkim jest to, że w gruncie rzeczy w tych wyborach uczestniczy w tej decydującej rozgrywce 3 oligarchów. No bo to, co Piotr powiedział, tak, że Kołomojski jest jednak za Zeleńskim, nie ma się co łudzić, że to jest inaczej. Tylko się ukrywa po prostu. Mieszka sobie w Szwajcarii głównie, ale interesy ma w Dniepropetrowsku i jest magnatem medialnym, więc może manipulować opinią publiczną. I teraz jest jeszcze jeden problem, czy Rosja manipuluje tymi wyborami. Nieprzypadkowo Petro Poroszenko jest najbardziej antyrosyjski ze wszystkich tych pretendentów. Taki kurs podjął zrobił, chociaż to jest trochę sprzeczne z jego interesami, bo on te swoje czekoladowe interesy w Rosji prowadzi. No, to są rzeczy dziwne, ale w tamtym kręgu całkiem traktowane jako pewnego typu konieczność czy normalność. I teraz jest taka kwestia, czy jeśli przyjdzie człowiek koło Mojskiego, no bo załóżmy, że on wejdzie, raczej wejdzie do drugiej tury po prostu, to co to oznacza? Czy on, dbając o swoje interesy właśnie w Dniepropetrowsku, czyli na wschodniej stronie Ukrainy, będzie dążył jednak do jakiegoś zbliżenia z Rosją? To samo zresztą jest możliwe w wypadku Julii Tymoszenko, która jako premier wcale nie była jednoznacznie antyrosyjska i na przykład wygrana Tymoszenko oznacza także przewrócenie do góry nogami całej administracji.
Układanki wpływów oligarchów.
I układanki, no bo jej kumple będą w tym wszystkim rządzić. I obawiam się, że jaki wynik by nie był, to, przepraszam za wyrażenie, Ukraińcy zostaną po raz kolejny wyrolowani, albo w sposób bardzo jawny, no bo jeśli był rządził Zełenski, to na tylnym siedzeniu będzie Kołomojski i to jest gorsze niż gdy oligarcha rządzi bezpośrednio, bo przynajmniej wiadomo, kogo można obarczyć odpowiedzialnością za różne posunięcia, więc pesymistycznie sądzę, że to nie rozwiąże żadnego ukraińskiego problemu.
Majdan nie wyłonił żadnego młodego polityka, który kojarzyłby się z czystymi rękami.
Bo może wniosek z tego taki, że jak się już raz wpadnie w sidła oligarchii, to już nie ma ruchu. To jesteśmy spętanym narodem i nawet krwawe rewolucje zmieniają tylko i wyłącznie stronę. No bo przewaga kapitału, mediów, wpływów, wszystkiego właściwie jest tak potworna, że już nic nie może zrobić.
Przypominam ci, Michał, że mieliśmy takiego młodego idealistę, który mówił, że dzisiaj w świetle tweeta nie da się manipulować. I drugiego, który mówił, to śmieszne. Oligarcha, mając dużą telewizję, jest władcą Ukrainy.
Mieliśmy, w sensie, rozmawialiśmy z będąc na Ukrainie, ksiądz Henryk Zieliński i Samuel Pereira.
Wydaje mi się, że niestety Ukrainie zagraża coś takiego, co utrwaliło się w Ameryce Południowej, gdzie dochodzi do krwawych starć, natomiast trudno cokolwiek zmienić. Ale też analogia mi się nasuwa taka, że to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, jest bardzo podobne do tego, co się działo chyba w 1991 roku w Polsce, kiedy mieliśmy wybory między Lechem Wałęsą, Tadeuszem Mazowieckim i Stanem Tymińskim, który jako czarny koń przeszedł.
Też człowiek Zeleńskiego.
Tak, Zeleńskiego, który był człowiekiem znikąd, a jednak wszedł do drugiej tury wyborów. Mnie nie przeraża to, że aktor startuje w wyborach, ponieważ Ronald Reagan chociażby też był aktorem i był dobrym prezydentem.
Ale gubernatorem przez lata
zgoda. Więc był jednym z najlepszych prezydentów i jeżeli może być lekarz, to może być również, czy historyk, to może być i aktor. Na to jest problem polega na tych. Według mnie jest większy w tym, że rzeczywiście Ukraińcy w tej chwili stali się narodem tak bardzo skołowanym, ogłupionym, otumanionym wręcz, że problem jest właśnie z tym nierozróżnianiem fikcji filmowej z rzeczywistością.
No ale to bym tak, proszę księdza, nie generalizował. No nie wszyscy,
znaczy,
jednak,
oczywiście, że nie wszyscy.
Plus jednak naprawdę narzekamy na Zieleńskiego, ale jak popatrzymy na starcie Poroszenko z Tymoszenko, czyli ludzi, którzy naprawdę nie mają czystych
rąk, więc
no to...
Dlatego, panie redaktorze, ja porównuję tę sytuację na Ukrainie do sytuacji u nas z 91, gdzie nie było dobrego wyboru.
No dobrze, ale mamy dzisiaj, proszę księdza, list społeczny episkopatu i tu ksiądz mówił o tym właśnie, o tym, w jaki sposób się komunikować, jak to jest ważne. I list społeczny episkopatu ogłoszony 26 marca apeluje, żebyśmy się jako Polacy lepiej rozumieli, rozmawiali, żebyśmy się nawracali. Może ten list też u nas coś zmieni.
Chciałbym, żeby ten list zmienił, natomiast jedno, co od razu muszę powiedzieć. O tyle jestem sceptyczny, iż błąd polega na tym, że list ten ma bitych 7 stron maszynopisu, nie zostanie przeczytany z ambon i wielu ludzi po prostu o nim nawet nie usłyszy, bo jest to jako dokument. Dokument bardzo ważny, apelujący o obniżenie temperatury sporu publicznego, apelujący o prawdę, apelujący
o
język, który ma obowiązywać w debacie publicznej, o to, żeby władza nie była celem w samym sobie. List jest naprawdę ważny i jest napisany w taki sposób, żeby żadna partia polityczna nie potraktowała go jako młota na stronę przeciwną, że to Kościół przeciwko nim.
Powinien być krótki. Albo 6 efektywnych klipów najważniejszymi cytatami.
No, ale każdy klip po 30 sekund. Jak walczyć z językiem nienawiści, kiedy wczoraj się odbyła jakaś debata pod patronatem Jurka Owsiaka, gdzie on mówił o języku, tak, on mówił o języku, o walce z językiem nienawiści, mówił Zbigniew Hołdys o walce z językiem nienawiści.
No a co w tym Adam złego, Bodnar mówił o walce?
No, że to są ludzie, po pierwsze Hołdys jest jakby uosobieniem języka nienawiści w sieci, co wie każdy, kto jakkolwiek się z nim zetknął. Jurek Owsiak to tak samo, człowiek, który się cały czas językiem nienawiści posługuje. I koniec końców rzecznik Bodnar, który jeszcze ostatnio stanął w obronie jakiegoś internetowego trolla, hejtera, tylko dlatego, żeby uszczypnąć telewizję polską.
Dzieją się kuriozalne rzeczy, na przykład sądy, nie wiem czy, może porozmawiamy o tym w następnym salonie, się umówmy, sądy masowo uniewinniają ludzi, którzy na przykład rzucali się pod samochody protestując, czy pod Sejmem, czy blokowali miesięcznice smoleńskie. To jest sygnał, prawo do można. Ekspresji, to jest sygnał, że można dokonywać przemocy, a jak telewizja publiczna pokaże ludzi, którzy pod ten budynek przychodzą i atakują dziennikarzy.
To są... musiał uznać, że ktoś...
Dobrze, Stanisław Janecki, bo ja mam jeszcze jedną zagadkę, którą musimy wyjaśnić. Powiedzieć.
Ten list jest bardzo dobry intelektualnie. I to jest też jego wada po prostu, bo on jest zbyt intelektualny i przez to może nie trafić.
Jeżeli więc księża
znakomity na poziomie
jeżeli nas księża biskupi oglądają, słuchają, a wiem, że tak, no to apelujemy o jakiś skrót, który 5 minut i w kościołach, żebyśmy usłyszeli, bo to ważne przesłanie księży biskupów, a dla panów, dla państwa mam zagadkę. Bardzo poważną, nie lekceważcie tego, bo co miał na myśli Lech Wałęsa? Czy wie coś, czego my nie wiemy. Poproszę o materiał.
Na jednych galaktykach sądy jest trzy poziomy rozwoju intelektualnego. My jesteśmy na jednicie. I wyższa cywilizacja przyjeżdża tymi ufami innymi i przygląda się, co oni to wyprawiają. Jak zagrozimy destabilizacji tym atomem, tym Putinem, to oni nam przeszkodzą. Trzaską na mur, ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie, przytrzymają nas 5000 lat, przyszedł nam Adama i Ewę i Ludowa, będziemy budować znów do tego samego momentu, w którym dziś jesteśmy.
Spróbujmy to podsumować, a więc teza Lecha Wałęsy numer 1. Na innych galaktykach są 3 poziomy rozwoju intelektualnego. Teza numer 2. My jesteśmy najniżej. Teza numer 3. Wyższa cywilizacja przyjeżdża i przygląda się, co oni, czyli my, tu wyprawiają. Teza numer 4. Jeżeli zagrozimy destabilizacją Putinem, oni nam przeszkodzą, przetną na pół, ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie, przytrzymają nas 5000 lat.
I przyślą Adama i Ewę. Czyli jest jakieś...
ważna informacja.
Przytrzymywanie Adama i
Ewy. Kosmici przyślą nam nowe wcielenie Adama Bodnara i Ewy Kopacz, bo Adam i Ewa, to kojarzy mi się z tym duetem.
Ja widziałem taki ładny...
A wszyscy na rydwanie dinozaurów. No dobrze, ale przepraszam bardzo, Lech Wałęsa jest poważnym uczestnikiem życia publicznego.
Był poważnym uczestnikiem życia publicznego. Rzeczywiście pan ważny Lech Wałęsa ma jakieś czarodziejskie okulary na sobie w tej chwili, przez które pewnie widzi coś więcej, a na pewno widzi inaczej.
To mu je podarował.
Nie wiem, co ostatnio czytał, czy jakieś powieści Żuławskiego. Wiemy, co czytała Ewa Kopacz, kiedy z dinozaurami wyskoczyła. Natomiast co czytał pan Lech Wałęsa w tej chwili, nie wiem, ale coś na pewno czytał.
No, ja widziałem taki ładny rysunek Lech Wałęsa w otoczeniu ufolutków i spotkanie w Puławach. Ale mówiąc serio, no to rzeczywiście, no, mówiąc krótko, jeśli taki człowiek mówi takie rzeczy, trudno go traktować poważnie, ale warto o tym pamiętać, kiedy mówi rzeczy, powiedzmy, ze sfery bardziej przyziemnej, dobrze, że tego człowieka nie należy traktować poważnie.
Fizyk Stanisław Janecki.
Wyjaśnienie jest bardzo...
Może tak jest.
Wyjaśnienie jest bardzo proste. Ono jest bardziej socjologiczne niż dotyczące fizyki. Lech Wałęsa najpierw był zbawcą Polski, potem był zbawcą Europy, bo był mędrcem europejskim. Potem zapragnęło mu się być jednym z najważniejszych rozgrywających na świecie. Ponieważ to postępuje, jeśli się wchodzi na tę ścieżkę, to trzeba przejść na wyższy poziom. Gdzieś pewno wie, mimo że książek nie czyta, że w Układzie Słonecznym raczej nic zamieszkanego nie ma, a ponieważ pojawiają się komunikaty, że w innych galaktykach mogą się znajdować planety, na których istnieje jakaś forma życia, więc sobie pomyślał, że teraz będzie bohaterem międzygalaktycznym po prostu. Mógł oglądać Star Treka albo coś z tego. I oczywiście ja nie sądzę, że on to traktuje rozrywkowo. Myślę, że on to traktuje całkiem serio i on jest przekonany, że jeśli mówi o takich rzeczach, to narzuca taką pewną perspektywę ogólną i historiozoficzną, że w tym, że ludzie to docenią, po prostu nie rozróżnia już granicy śmieszności i powagi. I to jest zasadniczy problem.
Wiecie, ale wiecie państwo, co by się, drodzy widzowie, pewnie wiedzą, wszyscy wiemy, co by się działo, gdyby ktoś wspierający obóz Zjednoczonej Prawicy takie bzdury mówił. To byłaby afera i cały kraj by to debatował. A to przemknęło. Nie ma tematu.
To jest bardzo charakterystyczne w wypadku tych pism, jak New York Times i Deutsche Zeitung, które cytują Wałęsę jako wyrocznie, bo to często nie informują już niemieckiego czy amerykańskiego widza, że Lech Wałęsa jest człowiekiem, który bardzo zazwyczaj już mówi bzdury. No i ja jeszcze ostatnia refleksja. Myślę, że jeżeli dotarła ta informacja do Donalda Tuska, to on chyba się teraz musi trzy razy zastanowić, czy clue uroczystości 4 czerwca, czyli Wielki Wiec w Gdańsku z udziałem właśnie dwójki, Lech Wałęsa i Donald Tusk.
A gdyby przyleciał spodek z kosmitami?
No więc właśnie, co Lech Wałęsa może wtedy wypalić, bo wtedy cały plan z 4 czerwca kosmici wezmą.
Ja jedno bym dodał, że oczywiście istnieje istota pozagalaktyczna, z którą trzeba się liczyć, a to jest Pan Bóg, a nie kosmici. No, i Lech Wałęsa jako katolik, chyba mający Matkę Bożą, kiedyś w klapie powinien o tym pamiętać.
Ale kreacjonizmu zauważyłem, bo te 5000 lat to wprawdzie nie jest to kreacjonistyczne między 6 a 10, ale zbliża się jakby do wieku Ziemi w różnych koncepcjach kreacjonistycznych.
No dobrze, ale ja,
przemiany.
Bo tak,
to
nie jest żarty żartami, ale ja powtarzam, znaczy no, można naprawdę, mam wrażenie, że jednej ze stron sceny politycznej można absolutnie, znaczy ona może robić wszystko. Mamy potworną nierównowagę w życiu publicznym, tak. Dlatego w życiu poprosiłem o tutaj o skomentowanie, bo mam poczucie, no, nawet te dinozaury Ewy Kopacz, znaczy, no, znaczy jest pewien poziom infantylizmu, który powinien eliminować, albo w każdym razie na jakiś czas odsuwać ze sceny publicznej. Stałem ostatnio przed Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, tam jest allozaur, wielki dinozaur, taki 9-metrowy, mówię, no z kamieniami na niego, ciężka sprawa. No dobrze, ale Ewa Kopacz jakby dalej mówi, dalej chce nami rządzić, no przy takiej wiedzy.
Michale, to nie jest tylko problem polityczny. W naszym programie satyrycznym w telewizji robimy ankiety przed Uniwersytetem Warszawskim studentów, pytając o jakieś elementarne rzeczy z matematyki, z języka polskiego czy z historii religii. I studenci odpowiadają tak kuriozalne rzeczy, nie znają tabliczki mnożenia, że to nie jest tendencja.
Tabliczki mnożenia?
Tak, nie znają tabliczki mnożenia. 6 razy 8 nasza reporterka zapytała i jedna osoba wiedziała, ile to jest, ale potem się zastanowiła, jak Ania zapytała, a ile to jest 8 razy 6? To najpierw powiedział prawidłowo, a potem, że to 36 chyba. Po prostu to jest problem, więc
Samuel Pereira, bo zbliżamy się do końca.
Wszyscy lubimy dobre kabarety, ale jeśli pajac z czerwonym nosem miałby usiąść nagle za sterami samolotu, którym lecimy, no to raczej byśmy tego nie chcieli, więc warto o tym pamiętać. A te braki w logice u Lecha Wałęsy występują również na innych płaszczyznach. Przed sądem, w sali sądowej, kiedy zeznawał przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, no to te braki logiczne było widać prawie w każdym zdaniu.
Kto wie, czy przyjdzie czas, czy nie przyjdzie czas, w którym już się o tym nie dowiemy. No wolny internet, jaki znamy, to już ostatni temat naszego spotkania, Akta 2
to
weszły.
To byłoby zakazane.
To znaczy naprawdę, ja patrzę z takim dużym niepokojem, jak bardzo można zafałszować debatę publiczną, bo jak ktoś się w to wczyta, to zmiany będą potworne. To znaczy, będzie można w internecie obracać tylko tą treścią, która będzie uregulowana umową. To się nie zmieniło.
To procentową pewność, że nie...
Nie, to znaczy na przykład... Wszystkie wyszukiwarce będzie tylko to, co będzie za zgodą tego, który wytworzył. Czyli wielkie koncerny podpiszą te umowy, pewnie jakoś tam się wynegocjują, dogadają. Natomiast już na przykład treść z tygodnika Idziemy, bardzo ciekawego, przez księdza Henryka Zielińskiego redagowanego, tam się może nie znaleźć. A ksiądz nie będzie mógł prowadzić z kolei strony internetowej, bo trzeba będzie prowadzić filtry, które będą niezwykle kosztowne. To jest naprawdę potworna zmiana. I znowu, nikt tego nie umie nazwać po imieniu, a ci, którzy mówili, że będą przeciw, głosowali za. I nie wiem.
Nie, no, przede wszystkim będą algorytmy, które będą wszystkie kwestie rozstrzygać na 100% bezpieczeństwa. To jest trochę tak jak adwokaci, którzy są przy redakcjach. Dowolny tekst, jeżeli się pokazywało adwokatowi, on zawsze mówił nie, lepiej nie, bo chciał być kryty, bo jeżeli będzie potem pozew, to on będzie mówił, no mówiłem, żeby tego tekstu.
Nie, ale to znam dokładnie z badaniami medycznymi w Stanach Zjednoczonych. W związku z ogromnymi odszkodowaniami, przy każdej drobnej dolegliwości trzeba zrobić 300 badań po prostu. W związku z tym cała debata internetowa będzie tak obudowana tymi zabezpieczeniami, że ona zdechnie, mówiąc
brutalnie. Samuel Pereira, to dobrze zna internet. Czy podzielasz te obawy, że tu się...
Podzielam, aczkolwiek mam taką nadzieję, że internet, który ma to do siebie, że internauci zawsze znajdują sposób na komunikowanie się, nawet na przykład w czasie ciszy wyborczej, to i tu znajdą sposób. Pytanie, czy nie wzmocni to alternatywnego internetu, szarej strefy, która przecież też istnieje.
A dlaczego
istnieje?
Platforma ten projekt ostatecznie poparła, mimo że obiecała wyborcom, że tego
bo
nie zrobi?
Bo Niemcom brakowało kilku głosów.
Niemcom brakowało.
To znaczy, dla mnie to jest...
Francuzi
w ostatniej chwili zmiana
z Niemcami poparcie dla Nord Stream strony francuskiej. No i Niemcy potrafią znajdować metodę, żeby platformy się głosowali.
Ksiądz ma zdanie mieszane.
To są plusy i minusy. Ja mam mieszane zdanie, bo rzeczywiście jest niebezpieczeństwo pewnej cenzury, ale z drugiej strony, proszę panów, no także w internecie jest potrzeba jakiejś ochrony praw autorskich, która w tej chwili była iluzoryczna.
To są prawa pokrewne, to jest inna sprawa. Dobrze, dziękujemy za to spotkanie. Ja przepraszam zawsze, jak księdzu gdzieś wtrącam się czy przerywam, to potem widzowie mówią, ksiądz chciał skrytykować rząd, a pan redaktor nie pozwoli. No to nie była taka intencja, czas się kończy. Tak jest, no. Tak jest, kończymy. Samuel Pereira, bardzo dziękuję. Ksiądz Henryk Zieliński.
Dziękuję bardzo.
Stanisław Janecki, dziękuję. I Piotr Semka. Do zobaczenia. I teraz serwis TVP Info. Radio Warszawa.